W Gdańsku na przemianę słońce, na przemian wiatr, więc jest różnorodnie w tym poranku. Kolejny gość, Krzysztof Dośla, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Regionu Gdańskiego. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie można przyjechać do Gdańska i nie zaprosić jednak obecnego włodarza Solidarności na tych terenach. Pytanie, które często zadaję członkom przewodniczącym Związku Zawodowego Solidarność, o ocenę partii i rządu, w którym większość z państwa, nie wszyscy, ale zdecydowana większość, pokładaliście duże nadzieje. Pytanie, czy one się spełniły i czy dalej te nadzieje są pokładane?
Można powiedzieć, że w części się spełniły. Tak jak w życiu, nie da się wszystkiego naraz i to jest ta nadzieja jeszcze na przyszłość. Natomiast jest sporo tematów, które myśleliśmy jako związek, jako związkowcy, że będą lepiej, szybciej, mądrzej rozwiązane, a tak się nie stało. Stąd jest dzisiaj protest trwający policji, stąd bardzo napięta sytuacja w służbie zdrowia, administracja publiczna, w ogóle wszystkie sfery, które są wynagradzane z szeroko rozumianych danin publicznych, gdzie wynagrodzenia są mrożone od już ponad 6 lat. No jest to obszar potężnego konfliktu. Mieliśmy nadzieję, że rząd będzie chciał się nad tymi tematami pochylić. Mam jeszcze nadzieję, że tak będzie, natomiast to jest ten olbrzymi niedostatek, który ma miejsce. I tu na wybrzeżu też warto o tym powiedzieć. Nadal bardzo nas to niepokoi, w bardzo trudnej sytuacji znajduje się gospodarka morska, przemysł stoczniowy. Porty się rozwijają, ale rozwijają się te terminale czy te nabrzeża, które są specjalistyczne, a w szczególności nabrzeża kontenerowe. Natomiast w pozostałej części sporo do życzenia jeszcze pozostaje. Czyli jest obszar tych dosyć duży.
No to po takim ogólnym opisie będziemy schodzić do szczegółów. Przewodniczący innego związku z OPZZ-u zapowiedział kilka dni temu strajk, pogotowie strajkowe, czy przygotowania do strajku, tak trzeba by powiedzieć, czy takie samo wrzenie strajkowe jest rzeczywiście, czy protestacyjne jest w Solidarności?
Mogę powiedzieć tak, oczywiście każda organizacja związkowa ma pełne prawo wynikające z ustawy o związkach zawodowych organizować akcje protestacyjne. Natomiast miejmy świadomość, cóż to znaczy strajk i szermowanie tym słowem powoduje później, że już nikt nie wierzy, że to działanie może być skuteczne. My się przygotowujemy do protestu oczywiście. Ostatnia Komisja Krajowa z czerwca podjęła takie decyzje przygotowujące, na razie przyjęła stanowisko właśnie w obszarze administracji szeroko rozumianej publicznej, czyli tych sfer wynagradzanych z danin publicznych, oświata, służba zdrowia, pracownicy administracji publicznej, samorządowej.
Chociaż lekarze podwyżki dostali, pielęgniarki też, zdaje się, było porozumienie zawarte we wtorek, że będą podwyżki.
My zapominamy bardzo często, że służba zdrowia w swoim zatrudnieniu, tak naprawdę większość ich pracowników w służbie zdrowia to są pracownicy tak zwani niemedyczni, tak określani.
Czyli nie pielęgniarki, nie lekarze, nie położne.
Nie lekarze i niepołożne, a jednak osoby, bez których funkcjonowanie placówek służby zdrowia raczej trudno byłoby sobie wyobrazić.
I o tych rząd zapomina?
I o tych niestety bardzo często się zapomina. To był taki sławetny spór jeszcze z poprzednim rządem, z ministrem zdrowia, który deklarując i podpisując porozumienie między innymi z pielęgniarkami, całkowicie zapomniał o wszystkich innych grupach zawodowych. Doprowadził do sytuacji takiej, że wewnątrz placówek służby zdrowia dochodziło tak naprawdę do niepotrzebnych zupełnie nikomu konfliktów. Doszło do zwyczajnego podzielenia pracowników na lepszych, gorszych, tych, którzy mogą otrzymać podwyżkę i tych, którzy tej podwyżki jeszcze długo, długo nie będą mogli otrzymać. Są to sytuacje niedopuszczalne i chcielibyśmy, aby ten rząd takiej polityki w stosunku do pracowników nigdzie nie prowadził i stąd z niepokojem obserwuję.
Minister Radziwiłł dał podwyżki lekarzom, zapinając nie tylko o pielęgniarkę,
pozostałych. Tak, i stąd z niepokojem patrzę właśnie na takie decyzje, jak podejmowane przez pana ministra Radziwiłła. No ja wiem, że on lepiej rozumie specyfikę pracy lekarza, bo to lekarz zawodu, jeden z szefów przecież korporacji lekarskich wcześniej, zanim został ministrem. Natomiast no, minister powinien mieć jednak to spojrzenie bardziej abstrakcyjne, mniej przywiązane do tego, czym się sam personalnie zajmował, no bo też to później no, skłania nas wszystkich do określonych wniosków zupełnie niepotrzebnie. To jest to, czego nam brakuje niestety w Polsce. Tu mówię, może to będzie przykre dla co po niektórych, ale my nadal w Polsce bardzo potrzebujemy mężów stanów, a trochę mniej politykierów. Niestety dzisiaj obserwujemy, to jest pozycji związku, że tych politykierów jest w nadmiarze, a mężów stanów niestety jakoś nie możemy się doczekać.
Mimo, że można w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości znaleźć kilku przewodniczących regionów, którzy odeszli w zasadzie wprost z fotela przewodniczącego, znaleźli się w Sejmie, w klubie Prawa i Sprawiedliwości, Kalisz, Rzeszów, można wymieniać kilka regionów, gdzie to w zasadzie połączenie jest pełne. W Rzeszowie kandydat na prezydenta ma swoje biuro poselskie w budynku Solidarności. Nie macie państwo swoich mechanizmów nacisku wewnętrznego na rządzących, żeby tymi kanałami ich trochę szturchnąć?
Są i tutaj no, byłbym niesprawiedliwy, gdybym powiedział, że jest wszystko źle, czy nic nie zostało zrobione. No, począwszy choćby od przywrócenia wieku emerytalnego, zmiana ustawy o zamówieniach publicznych, gdzie wreszcie jest stosowana klauzula społeczna tak zwana, czyli klauzula, która musi uwzględniać zatrudnienie na umowę o pracę. Jest wreszcie zlikwidowany został syndrom tak zwanej pierwszej dniówki, czyli pracownik przed przystąpieniem do pracy musi otrzymać na piśmie potwierdzenie warunków zatrudnienia, jakich będzie tą pracę wykonywał. No jest cały szereg różnych rozwiązanych już problemów, natomiast niestety tych problemów przez te ostatnie lata nawarstwiło się całe mnóstwo i oczekiwalibyśmy, aby te problemy były rozwiązywane po przyjęciu pewnej koncepcji, przyjęciu pewnego planu, sukcesywnie, krok po kroku, a nie akcyjnie, czyli pod wpływem nacisku takiej czy innej grupy zawodowej. Wtedy cały rząd, parlament skupia się wokół tej grupy i zaczyna rozwiązywać jej problemy. Nie o to chodzi.
Mówił pan o nauczycielach jako jednej z istotnych grup tak zwanej budżetówki. Wydawało się, że dużą reformę edukacji Solidarność popiera. Ryszard Proksa, przewodniczący Nauczycielskiej Solidarności, włączył się nawet aktywnie w promowanie reformy edukacji, a tymczasem teraz słyszymy, że te oceny dokonań ministra są ze strony Solidarności nie tak zadowalające, jakby się chciało i że jest pewien rozdźwięk między polityką rządu a oczekiwaniami Solidarności w tym aspekcie.
No być może tutaj kolega Ryszard popełni mały błąd, właśnie tak aktywnie angażując się w promocję, bo trochę stojąc z boku, można mieć dopiero wtedy taką chłodną ocenę błędów popełnianych przy wdrażaniu tej reformy. Ja nie chcę dyskutować w tej chwili, czy ta reforma słuszna, niesłuszna, dobra, niedobra, to pokaże dopiero czas. Natomiast na pewno można było uniknąć wielu, wielu błędów, zbyt późno wydawane akty prawne, tak naprawdę no, część tych aktów prawnych niedbale wydana. Wydawało się, że też za dodaniem pewnych obowiązków, czy odebraniem pewnych rzeczy, które do tej pory były w karcie nauczyciela gwarantowane nauczycielom, choćby tyle, że troszkę zwiększone środki finansowe dla nauczycieli się znajdą, bo takie były zapowiedzi, po czym się okazało, że to jest niestety tak jak w życiu. Owszem, dostaniecie, ale nie takie jak zapowiadane, nie takie jak się wam wydaje, po czym się okazało, że ta pierwsza rata tak naprawdę wypłaconych podwyżek okazała się przeciwskuteczna, to znaczy wypłacono troszkę większe pieniążki i nauczyciele je otrzymali, natomiast no, są to takie wielkości środki, że one wywołały tylko i wyłącznie niezadowolenie. Niestety strata w tym momencie jest na pewno dosyć poważna, a szkoda, bo można było naprawdę zrobić to lepiej i mądrzej, wsłuchując się w głos środowiska, a nie tylko jego pojedynczych przedstawicieli.
Przejdźmy do przemysłu stoczniowego, szczególnie panu bliskiemu jako szefowi regionu gdańskiego. Duże zapowiedzi, też no, być może pewne działania realne. Stępka trochę symboliczna została postawiona, ruchy właścicielskie w przemyśle stoczniowym zostały zrobione. Jak pan ocenia te 3 lata rządu Prawa i Sprawiedliwości w ramach realizacji postulatu odbudowy przemysłu stoczniowego?
Znaczy, wie pan, no znowuż, jeżeli spojrzymy na zapowiedzi i to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, no to tu jest niestety, powiedzmy sobie, nie najlepiej, o tak powiem. Ostatnie dni przyniosły nam pozytywną informację. Państwo polskie, jego agendy wreszcie porozumiały się w sprawie powrotu Stoczni Gdańskiej.
Wykup od tych dziwnych Ukraińców z Donbasu.
Znaczy, no, wykup od właścicieli, którzy na pewnym poziomie czy na pewnym etapie funkcjonowania stoczni okazali się kołem ratunkowym, bo ja przypomnę, pan Taruta i właściciele ukraińscy ISD przejmowało Stocznię Gdańską, czy kupowało Stocznię Gdańską w sytuacji, kiedy Komisja Europejska za aprobatą polskiego rządu dokonywała likwidacji tak naprawdę stoczni największych w Europie, stoczni w Szczecinie i stoczni w Gdyni. I gdyby nie wyjęcie wówczas Stoczni Gdańskiej z majątku Stoczni Gdynia, no prawdopodobnie Stocznia Gdańska podzieliłaby wówczas los Stoczni Gdynia, czyli by jej już po prostu fizycznie nie było. Później zabrakło, zdaje się, pomysłu. Pewnie też i kłopoty na Ukrainie właściciela spowodowały, że nie bardzo mógł poświęcać pieniądze i czas dla Stoczni Gdańskiej, ale też i kryzys na rynku. Przy czym też powtarzaliśmy zawsze, że na sytuacje kryzysowe rządy państw morskich, rządy te, które widzą gospodarkę morską jako dobro, które przynosi potężny dochód do budżetu państwa, przeciwdziałają kryzysom. Rząd Niemiec, rząd Wielkiej Brytanii, rząd Holandii, rząd Norwegii, rząd Francji. W całej Europie prowadzono aktywną politykę, która zapobiegała tak naprawdę potężnym stratom, czyli likwidacji całych zakładów w przemyśle stoczniowym. W Polsce niestety pokornie poprzedni rząd schylił głowę i pozwolił na likwidację dobrych, nieźle funkcjonujących stoczni, bo jeżeli porównamy, o jakich kwotach rozmawialiśmy wtedy, jeżeli mówiliśmy w ogóle o jakimś zadłużeniu Stoczni Gdynia czy Stoczni Szczecińskiej, w większości były to kwoty poręczeń kredytowych, a nie kredytu niespłacanego. Poręczeń, które były sukcesywnie spłacane. I widzimy, jaką pomoc udzielano w innych obszarach, innym podmiotom, no to wiemy, że to była decyzja naprawdę polityczna wówczas o likwidacji, nie mająca nic wspólnego z merytorycznym działaniem.
I teraz jest próba odbudowy.
Dzisiaj jest próba odbudowy, natomiast ta próba odbudowy, no proszę wybaczyć, w naszej ocenie idzie bardzo ślamazarnie. Ponad 2 lata prowadzono rozmowy w sprawie Stoczni Gdańskiej. Tak naprawdę odkupienie od właściciela ukraińskiego udziałów. Kolejne kroki, na te oczekujemy. Niestety program Batory, no, utknął w miejscu. My możemy powiedzieć
na naszym... program budowy w Polsce promów pasażersko-samochodowych. Tak.
My na naszym wybrzeżu gdańskim możemy powiedzieć, że u nas przemysł stoczniowy ocalał, tak? W takim czy mniejszym, czy większym wymiarze. Grupa remontowa, Gdańska Stocznia Remontowa wraz z zakładami, których jest też grupa remontowa właścicielem, tak naprawdę jest wizytówką dzisiaj Polski, jeśli chodzi o przemysł stoczniowy. Firma prywatna, kapitał całości prywatny, ale Polski, oczywiście, tam pokazują zarząd i pracownicy, że można przemysł stoczniowy prowadzić, zakłady pracy przemysłu stoczniowego, i to z sukcesem. Wiem o tym, jestem o tym przekonany, że można również takie stocznie jak Stocznia Gdynia, Stocznia Nauta, dzisiaj Stocznia Wojenna, też no, mamy sporo zastrzeżeń do prowadzenia stoczni wojennej.
To, że to serce odbudowy zostało zlokalizowane w Szczecinie, to też jest pana zdaniem błąd?
Nie, dlatego że w Szczecinie rzeczywiście doszło do sytuacji takiej, że tam no, przemysł stoczniowy znalazł się, tak jak u nas, w złej sytuacji, to tam w dramatycznej sytuacji. I problem polega na czym? Na tym, że pracownicy, którzy tak naprawdę są sednem stoczni, odeszli. Nie ma. Czekali zbyt długo na to, że ktokolwiek pochyli się nad problematyką przemysłu stoczniowego, i dzisiaj pracują w Norwegii, dzisiaj pracują w Szwecji, dzisiaj pracują w Niemczech. Już nie mówiąc o tym, że zdecydowanie większą łatwość znalezienia pracy za granicę mają pracownicy ze Szczecina niż z jakiegoś innego miejsca w Polsce. A w takich zawodach, które na całym świecie, nie tylko w Europie, są poszukiwane, jak właśnie specjaliści, spawacze, kadłubowcy, monterzy, elektrycy ze stoczni, I niestety dzisiaj problemem jest znalezienie tak naprawdę pracowników, w oparciu o których można byłoby odbudowywać przemysł stoczniowy. Nie jest rozwiązaniem na pewno na przyszłość dla Polski, dla polskich przedsiębiorstw, opieranie się tylko i wyłącznie na pracy cudzoziemców, na pracy wykonywanej w oparciu o umowy śmieciowe, a już nie daj Boże to, co się niestety wydarza, czyli opieranie się na pracy niewolniczej, bo tak należy traktować zatrudnianie między innymi obywateli Korei Północnej. Oczywiście, no.
Bo oni pracowali gdzie? W przemyśle stoczniowym.
Niestety w przemyśle stoczniowym i dzisiaj wiemy, bo to jest po sprawdzeniu, bo o tym pisały media w Skandynawii, znowuż konkretnie w Szwecji, i wiemy, że tacy pracownicy na terenie Szczecina i Pomorza Zachodniego niestety są nadal zatrudniani.
W tej chwili?
Oczywiście. Niestety mówię to z ubolewaniem, bo jest to wstyd dla nas wszystkich, wstyd dla państwa polskiego.
Rząd zapowiedział, że to już nie będzie możliwe. Ustami premierów, ministrów.
Ja mówię o stanie sprzed dwóch tygodni, tak? Ponad 40
sprawa
obywateli.
Sprawa wybuchła na przełomie roku 17-18.
Ale w tej chwili w maju to miała być wizyta pana marszałka Marka Kucińskiego w Szwecji i tuż przed jego wizytą ukazały się artykuły, ale nie tylko, bo i w telewizji szwedzkiej program poświęcony właśnie temu tematowi. I oczywiście jest tak, że obywatele Korei Północnej zatrudniani są w Holandii, zatrudniani są w Belgii, zatrudniani są w wielu innych państwach europejskich.
Ale to nie znaczy, natomiast, że my się powinniśmy
natomiast,
dogodzić.
No więc to nie powinno oznaczać, że my biernie obserwujemy, jak w Polsce jakieś podmioty sprowadzają obywateli z Korei Północnej i korzystają z
ich
niewolniczej tak naprawdę pracy. Ja mam nadzieję, że ten stan zostanie rzeczywiście w końcu uregulowany, bo nie możemy i nie powinniśmy jako państwo, które dzisiaj naprawdę jest na fajnym poziomie rozwoju gospodarczego również, konkurować tanią siłą roboczą i konkurować najprostszymi pracami. To, dzięki czemu przetrwał przemysł stoczniowy w innych państwach europejskich, to są wysoko wyspecjalizowane jednostki, to jest budowanie jednostek od projektu do jego kompleksowego oddania, a nie spawanie blach, bo na spawaniu blach w Europie się nie da zarobić.
Trochę pan Czuczman, prezes Forum Okrętowego, mówił, że projekt Batory od początku jest nieracjonalny, bo na promach w Europie już nikt się nie zarobi, zarobi się w Europie na bardzo specjalistycznych, skomplikowanych konstrukcjach morskich, a prom jest dość prosty. Czy ty pan takie zdanie by potwierdził, czy zanegował?
Znaczy, z tego, co ja wiem, no to tutaj ten pomysł się spinał wtedy, jeżeli rozmawialiśmy o zaprojektowaniu tego promu przez polskie biura konstrukcyjne i jeżeli miał to być prom od początku do końca nowy, czyli na nowo zaprojektowany, z nowoczesnymi urządzeniami, choćby pędnymi, tak, uwzględniającymi różne uwarunkowania ekologiczne. Prom naprawdę w swojej klasie, taki jakiego w Europie nie ma, bo zaprojektowany pod konkretne potrzeby konkretnego armatora na konkretnych liniach, bo tak się promy buduje. I wtedy taka jednostka miała szansę stać się rzeczywiście no, znakomitą wizytówką polskiego przemysłu stoczniowego.
Czyli finansowo program ma sens.
Natomiast oczywiście on ma sens wtedy, jeżeli w dobie kryzysu zostaną stworzone możliwości w ogóle do wybudowania takiego promu, czyli jeżeli uznamy, że jest jakaś stocznia w Polsce, która jest do budowy tego promu przygotowana. To jest tak, jak dzisiaj rozmawiamy w obszarze przemysłu zbrojeniowego na temat budowy okrętów podwodnych. I przecież nie jest żadną tajemnicą, że na dzień dzisiejszy żadna polska stocznia nie jest w stanie wybudować okrętu podwodnego. Niestety podobna sytuacja dotyczy tak zwanych cywilnych jednostek, ale wysoko wyspecjalizowanych. Na prototypie budowanym w stoczni rzadko która stocznia wygrywa, czyli rzadko która stocznia osiąga
zysk. Trzeci, czwarty,
na którym się zarabia. I to była szansa programu Batory. Natomiast no niestety na dzień dzisiejszy program Batory jest w martwym punkcie, bo w mojej ocenie źle rozpoczęto, po prostu. Rozpoczyna się od budowy stępki, nie od położenia stępki jako punktu rozpoczynającego i symbolicznego. Stępkę się kładzie wtedy, jeżeli jesteśmy przygotowani do budowy promu.
Na koniec, panie przewodniczący, kwestia samorządowa, bo to jest główny temat naszego dzisiaj poranka w Gdańsku. Solidarność włączy się w kampanię wyborczą jakkolwiek? w Gdańsku?
My zawsze wspieramy kandydujących, tych, którzy chcą w jakikolwiek sposób realizować program związku. Program związku w tych obszarach, w których jest on na styku z samorządem.
Nie ulega... Któryś z kandydatów się pokusił?
Na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma oficjalnie ogłoszonych programów, stąd nam strasznie ciężko ocenić, który z tych programów będzie najbliższy naszym postulatom. A tych spraw jest bardzo dużo, bo trzeba pamiętać, że samorząd to jest też bardzo duży pracodawca. Niedawny protest choćby kierowców autobusów w Gdańsku. Czy no, sytuacja, bo takie pismo otrzymałem od Straży Miejskiej w Gdańsku również, no, pokazuje, że tych obszarów, choćby w mieście Gdańsku, takich na styku pracownicy, samorząd jest całkiem dużo. Są samorządowe placówki kultury, są samorządowe szpitale, gdzie naprawdę wiele problemów pracowniczych jest nierozwiązanych albo rozwiązywanych nie tak, jakbyśmy to oczekiwali. Tym bardziej w mieście w Gdańsku, gdzie włodarze tego miasta bardzo często, szczególnie w okresach kampanii wyborczej, fotografują się na tle loga Solidarności, czy sobie przypominają wtedy o korzeniach, o idei Solidarności, o ideałach, spotykają się z różnymi dawnymi działaczami związkowymi.
Natomiast
na co dzień,
ciekawie,
na co dzień nie pamiętają o tym wszystkim, czym usiłują się promować niestety.
Błażyński zmierzy się z Wałęsą, a być może jeszcze Walentynowicz dołączy, więc Solidarność w kolejnych pokoleniach będzie się bić o Gdańsk.
Znaczy, myśmy powiedzieli tak, no pewnie kolejne pokolenia, ja wierzę w to, że przynajmniej część z nich rzeczywiście żyje jeszcze ideałami Solidarności, czy ma gdzieś zakodowane w głowie choćby tyle to, czym tak naprawdę Solidarność była, jest i będzie zawsze, czyli pomocą dla drugiego człowieka i tą pomocą udzielaną niezależnie od tego, na jakim się jest poziomie. Pracodawcy w stosunku do pracownika poprzez tworzenie godziwych warunków zatrudnienia, poprzez zatrudnianie w oparciu o godziwe warunki, bezpieczne warunki.
Ale czy jest na przykład, że pan przewodniczący pozna na przykład program Adamowicza, to, że pan powie, o, to jest dobry program, chyba go poprzemy.
No, muszę powiedzieć, że pan prezydent Adamowicz jest niewiarygodny. Niestety w tym, co przez ostatnie lata robił, to, co deklarował, a to, co robił, no to były całkowicie dwie różne rzeczy.
Jarosław
z przykrością o tym mówię, bo ja przecież pana prezydenta Adamowicza znam od wielu lat. Pamiętam, w jaki sposób został przewodniczącym Rady Miasta w Gdańsku i dzięki komu został tak naprawdę przewodniczącym Rady Miasta Gdańsku.
Dzięki komu?
Potem, no też tym swoim korzeniom, które wywodził z szeroko rozumianej Solidarności, z tego, że tak naprawdę zafunkcjonował na plebanii Świętej Brygidy u księdza prałata Henryka Jankowskiego, tam się angażując w różnego rodzaju działania pomocowe, ale to też nie wystarczyłoby, bo takich przecież osób, które udzielały pomocy w stanie wojennym, młodych ludzi było całe mnóstwo. Potrzebne było później też i innego rodzaju wsparcie, jak to w polityce, i takie wsparcie otrzymywał. A później, no cóż, no zostawmy to bez komentarza. Ja mam nadzieję, że mieszkańcy Gdańska to właściwie ocenią, też tę sytuację dziwnej amnezji pana prezydenta Adamowicza, jeśli chodzi o majątek choćby.
Pan będzie mógł w Gdańsku głosować? Pan jest
gdańszczaninem? Ja nie jestem gdańszczaninem i nie mogę w Gdańsku głosować. No, miejscu, w którym mieszkam, też nie brakuje problemów i tam też...
A gdzie pan przewodniczący będzie głosował w wyborach samorządowych?
Mieszkam w Pucku.
Też jest tam.
Piękne miasteczko nad Zatoką. Zapraszam turystów, wszystkich przyjeżdżających na wybrzeże. Jedno z najładniejszych miejsc na wybrzeżu.
O Zatoce Puckiej.
Ale też ze swoimi problemami.
Ostatnio katastrofa ekologiczna, która nad Zatoką Pucką...
No to, co tutaj niestety miasto Gdańsk spowodowało. Ja nie chcę powiedzieć, że to, co spowodowało, stało się katastrofą. Natomiast rzecz jest o tyle dziwaczna, że dzisiaj usiłuje się przekonać nas wszystkich, że wpuszczenie 100 tysięcy ton fekalii do Zatoki Gdańskiej, w tym do Zatoki Puckiej, jest dobre dla ekosystemu, bo tak naprawdę w podtekście należy to tak rozumieć. Słuchajcie, nic się nie stało, mało tego, woda jest w lepszym stanie niż była, tak? No mój Boże, rzeczywiście być może komuś należałoby za taki pomysł, jakąś nagrodę, ale nie o to chodzi. Ja chcę powiedzieć, że są takie, takie miejsca na mapie, gdzie naprawdę warto się pochylić nad problemami mieszkańców i te problemy przede wszystkim rozwiązywać, i to nie tylko na etapie kampanii wyborczej, ale później już wypełniając swoje funkcje.
Pan przewodniczący swoją kampanię wygrał, kolejna kadencja na stanowisku przewodniczącego została zapewniona pod koniec czerwca, więc życzymy powodzenia w sprawowaniu urzędu. Krzysztof Dośla, przewodniczący Solidarności Regionu Gdańskiego, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pięknie, dziękuję.
I jeszcze jeden element nas czeka. Czeka nas jeszcze jeden element, element muzyczno-publicystyczny, który właśnie się pojawił w naszym studio. Pan Bartosz Kalinowski z gitarą. I od czego zaczniemy? Od opowieści czy od piosenki? Najpierw od wzięcia mikrofonu do ręki. Od tego zacznie.
Będzie musiał mnie ktoś trzymać przy
piosence, bo tak to będę sobie...
Zaczniemy od piosenki. No to dobrze, to skoro piosenka, to piosenka. To ja może włączę telefon i nagram film na żywo. Co pan o tym myśli?
Dobrze, dobrze, nie ma problemu. Możemy zacząć od piosenki, bo ja nie wiem, ile czasu mamy. Dobry, dzień dobry przede
dzień
wszystkim.
Dzień dobry.
Witam wszystkich, Kalinowski Bartosz.
Bardzo nam miło. To co to? Ale o czym piosenka albo o kim?
Piosenka będzie, taka piosenka była w przeglądzie prasy polskojęzycznej. To jest taki program, który był na TVP Gdańsk nadawany i został teraz zdjęty niedawno. Taki komediowy, parodiowy program. Takiego podobnego to nie widziałem w ogóle, bo to był taki nowatorski program.
Który tam, pan tworzył?
Ja współtworzyłem, piosenki pisałem i też byłem tam aktorem. I został teraz zdjęty niestety przez telewizję, nie wiem dlaczego, z jakich powodów. No i tam była taka piosenka o takim panu homoaktywiście, który tak jest takim aktywistą, lubi te parady, takie te tęczowe, gejowskie, takie lubi. No i to jest o tym piosenka, a teraz piosenka została zdjęta z YouTube'a i to było dla mnie zaskoczenie, właśnie 3 dni temu.
Czyli cenzura pełna tutaj.
Tak.
Blokujemy telefon, długopis, będziemy...
I to ma być taka niemiecka piosenka, bo na początku zaczyna się od jodłowania.
No to...
My jesteśmy Niemcy z Bremy, pomożecie, pomożemy. Przyjeżdżamy na paradę, dacie radę, damy radę. Adamowicz nas ugości, w sobie wiele ma miłości i to takiej idealnej, homoseksualnej. Sodomici, zoofile, tu spędzicie piękne chwile. Razem w grupie na paradę i w Dzień Matki dacie radę. Wszystkie geje i lesbije, w Gdańsku dobrze się tu żyje, bo tu rządzi adamista, homo, homo, aktywista. Bo tu rządzi adamista, homo, homo, aktywista. I odłowanie. O co chodzi, wnioskujecie, aby żyło tu mniej dzieci. W szwabskim Lidlu by na kasie Arab zmienił panią Basię. Poczekajcie, pedofile, wam nie można na tę chwilę, ale Unia ta tęczowa prawo zmienić jest gotowa. A hetero jest niemodne, staroświeckie, niewygodne i dlatego jest kluczowa rewolucja ta tęczowa. Wszystkie geje i lesbije, w Gdańsku dobrze się tu żyje, bo tu rządzi adamista, homo, homo, aktywista. Bo tu rządzi adamista, homo, homo, aktywista. I razem.
Dziękuję bardzo.
Ja bym tak nie potrafił, dlatego nie dołączyłem się, bo to nie byłoby proste, ale nie jest to tekst, który jest pozbawiony prawdy, ponieważ Rada Miejska w Gdańsku, Rada Miejska w Gdańsku przyjęła taką ustawę o w przeznaczeniu 12 milionów złotych rocznie na modelem na rzecz równego traktowania. To jest element kształcenia w szkołach w Gdańsku za kasę państwową. Nie wiem, czy pan wie o tym.
Tak, ja wiem o tym, bo ja czytałem na Facebooku, mam cały czas informacje. Jestem bardzo aktywny, to znaczy śledzę informacje, co się dzieje. Teraz Facebook dużo nadaje. No i tam pani, zdaje się, moja koleżanka też, Basia, z Domu Kultury Przymorze działała, tam protestowała, także jeszcze pani Anna Kołakowska protestowała, no i wiele, wiele ludzi do mnie też pisało na ten temat.
Że Gdańsk staje się rzeczywiście polską stolicą LGBT pod rządami pana prezydenta Adamowicza. Piosenka swoją drogą, ale publicystyka i oko dziennikarza, który patrzy na sprawy miejskie swoją drogą, kampania wyborcza. Kasper Pożyński, oceńmy kandydata. Pana zdaniem to jest dobry kandydat?
Znaczy się, ja nie znam tego kandydata za bardzo. Na pewno jest lepszy niż pan Adamowicz, dlatego, że pan Adamowicz rządzi już 20 lat i większość moich kolegów muzyków w ogóle nie pamięta czasu, kiedy ten pan nie rządził. I nie może protestować. Muzycy generalnie nie mogą protestować przeciwko Adamowiczowi, bo dla nich ten świat, on będzie wiecznie. Tak jak Janukowicz.
Wiecznie będzie.
Wiecznie będzie Adamowicz. Także na pewno jest lepszym kandydatem, no bo jest nowym kandydatem, powiedzmy, z innego rozdania i coś będzie próbował tutaj zmienić w naszym Gdańsku na pewno.
Chociaż zdanie o Gdańsku i o prawicy w Gdańsku są różne. I o Prawie i Sprawiedliwości w Trójmieście i o stanie partii konserwatywnych na Pomorzu.
No wie pan...
Pan miał swoje doświadczenia.
No miałem, przede wszystkim dlatego, że ostatnio byłem w tej telewizji i tam 13 odcinków było tego programu ze mną i ja tam widziałem, jak to tam się rozgrywa i jak ci kandydaci, bo właśnie kandydat tutaj na prezydenta Gdańska w mojej ocenie ma jakieś szanse, bo jest jakiś, wybija się, stara się, na Facebooku ma profil, przemawia do ludzi, naprawdę, widuję go też w telewizji, go widziałem, wywiady z panem Kacprem, no natomiast kandydaci na prezydenta Sopotu, czy też prezydenta Gdyni, no to po prostu nie wiadomo, po co oni startują, bo mi się wydaje, że po to startują, żeby wygrał pan Szczurek i Karnowski. No.
Z panem Karnowskim kiedyś pan miał protest, nie protest, a nawet sprawę w sądzie, zdaje się, lat temu 10. To, ja dobrze pamiętam?
Tak, pan pamięta.
Niech pan przypomni sprawę.
Tak, tylko sprawa była pan Karnowski kontra Kurski. To była sprawa. Ja byłem świadkiem i świadków było 5 albo 6 i między innymi był pan Julkę słynny, który wykręcił tę aferę. I ja jako jedyny, nie, dwóch świadków przyszło, bo jeszcze jeden pan z restauracji przyszedł. Także dwóch świadków przyszło i to byłem właśnie ja, bo nie miałem zwolnienia lekarskiego. Reszta tak, miała zwolnienie.
Tak jak rzeczywiście kilka dni temu była rozprawa w Gdańsku w sprawie ustalenia liczby mieszkań, którą posiada pan Adamowicz. Niestety się nie odbyła, bo świadkowie byli chorzy i niestety przełożono tą rozprawę na dzień następny, bo taka aura jest, że wszyscy w Trójmieście chorują. Pewnie następnej piosenki już zagrać dzisiaj nie zdążymy, ale jeszcze dopytam się o tą prawicę trójmiejską. Co tu się dzieje, że przez 20 lat rządzi człowiek, który jest niewiarygodny, który ma jakieś sprawy karne, prokuratura go ścigała, potem trzeba było sprawę umorzyć, teraz znowu jest sprawa odgrzewana. Co się w tym Trójmieście, co się w tym Gdańsku dzieje?
To są bardzo sprawni politycy. Ci ludzie, którzy siedzą też tutaj w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Ja kiedyś byłem na takim zarządzie Bałtyku, bo mam piosenkę też o Bałtyku, mam pełno piosenek na YouTubie, proszę słuchać moich piosenek. I zaprosili mnie i oni... Po prostu takiej polityki, jak ja widziałem w czwartolikowym zespole, takiej polityki ja nie widziałem tam w Warszawie. To są naprawdę wielcy cwaniacy. I tacy ludzie po prostu są tutaj i w Sopocie i jak widzą po prostu, że nikt ich nie obserwuje, no to robią swoje i to tak to wygląda. A prawda jest inna, bo ja ich cały czas obserwuję.
ktoś zawsze patrzy. Jest tylko pytanie, żeby głos tych, którzy obserwują działania miasta, trafiał do wyborców.
No dokładnie, to jest trudne, bo...
Media jak wyglądają w Trójmieście?
Media w Trójmieście, no... Wyglądają tak, że jest Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, która bardzo popiera tych prezydentów, którzy są już od 20-25 lat i to jest tragedia. Kiedyś był Głos Wybrzeża, który ja miałem staż przez rok czasu i to była jedyna opozycyjna gazeta, gdzie można było krytykować i pisać fajne artykuły. Pisałem właśnie o słupkach przydrożnych, tak jak teraz się właśnie pisze. I to była taka gazeta i ją zlikwidowano, bo dlaczego ma być krytyka i przez wiele lat nie było.
Coś się zmieniło teraz na tym rynku prasy? Jest jakiś nowy powiew wolności?
No jest ta Gazeta Polska tutaj, oddział. Jest też Telewizja Polska, gdzie w zasadzie jest teraz jeden redaktor Sitek, który mocno się go boją, nazywany Pendolino przez tych prezydentów. Tak, redaktor Sitek i on działa mocno i sprawnie. No i w zasadzie Telewizja Polska coś tam działa.
Radio Gdańsk?
W Radiu Gdańsk naprawdę nie słyszałem o takich... Ja słuchałem troszeczkę Radia Gdańsk, to tam takiej zmiany żadnej i żadnych też propozycji do mnie też nie było, żadnych telefonów. Cały czas ten sam redaktor tam prowadzi, także no...
Czasami dobra zmiana polega na tym, że niewiele się faktycznie w tej rzeczywistości zmienię. Przekształca.
Tak.
Bartosz Kalinowski był ostatnim gościem Poranka Wnet, kiedyś TVP, a teraz dziennikarz patrzący na ręce władzy.
Ja nie jestem dziennikarzem, ja jestem tylko youtuberem, który autorem piosenek, bardem takim.
YouTuber
Bart, na YouTubie jestem.
Chociaż staż w gazecie, jak żeśmy przed sekundą ustalili, odbyty.
No był oczywiście, ale z zawodu to ja jestem handlowcem, bo ja wiem, jak to wygląda w dziennikarstwie i naprawdę no ciężko by mi było komentować tutaj, będąc dziennikarzem.
Dziś 6 minut po godzinie 10, troszkęśmy się zagadali. Żegnamy Gdańsk, żegnamy Muzeum II Wojny Światowej i bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za gościnę w Gdańsku, bo to taka rzeczywiście oaza wolności w tym mieście, gdzie można się schronić. Jutro Bydgoszcz, a potem Toruń. Wjeżdżamy na Kujawy. Dwie województwa, jak Państwo dobrze wiecie, Kujawsko-Pomorskie ma dwie równorzędne stolice, Bydgoszcz i Toruń. I tam właśnie czwartek, piątek będziemy dla Państwa nadawać. Ja się z Państwem żegnam. Łukasz Jankowski, Karol Smyk za konsoletą i Luiza Komorowska za aparatem fotograficznym. Do usłyszenia.